Zadanie Angażuj i wspieraj. Poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na kolejną rozmowę z cyklu Angażuj i wspieraj, poradnik dla rodziców powiatu ciechanowskiego. Dzisiaj z naszą ekspertką dr Agnieszką Lazarską ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Poruszymy bardzo ważny i trudny temat, dla mnie jako prowadzącej również trudny, próby odebrania sobie życia wśród dzieci i młodzieży. Statystyki policyjne są zatrważające. Według danych Komendy Głównej Policji w 2021 roku doszło wśród właśnie grupy dzieci i młodzieży o 500 prób samobójczych więcej niż w roku poprzednim.
Witam, dzień dobry Państwu. Warto pamiętać, że to, co jest raportowane do Komendy Głównej Policji, to są tylko zgłaszane próby samobójcze. Szacuje się, że tych realnie podejmowanych prób samobójczych jest znacznie, znacznie więcej. W grupie nastolatków jest to około 100 razy więcej w stosunku do popełnianych samobójstw. Czyli te liczby są naprawdę ogromne.
Czy z powiatu ciechanowskiego są prowadzone jakieś statystyki tego typu?
Wiem, że są prowadzone statystyki odnośnie podejmowanych prób samobójczych wśród osób dorosłych, natomiast na terenie powiatu ciechanowskiego działa jedna tylko poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie szpitala w Ciechanowie i ta poradnia dopiero...
Działa od niedawna.
Tak, działa dopiero od niedawna, od połowy marca, więc my dopiero zaczynamy, raczkujemy, wdrażamy różne procedury i tego jeszcze nie robimy, ale tak jak powiedziałam jeszcze, czyli z pewnością wkrótce to zaczniemy robić.
Dlaczego dzieci, dlaczego nastolatkowie chcą odebrać sobie życie?
Rzadko kto podejmuje próbę samobójczą, dlatego że chce umrzeć. Podejmują ludzie próby samobójcze przede wszystkim dlatego, że cierpią tak bardzo i odczuwają tak duży ból psychiczny i nie mają żadnej nadziei na zmianę, na poprawę tej sytuacji, że po prostu widzą w samobójstwie jedyną drogę i jedyny sposób na jakby skrócenie i zaprzestanie odczuwania tego cierpienia. Często właśnie osoby, które podejmują próby samobójcze, które planują odebranie sobie życia, wysyłają otoczeniu różne sygnały. Szacuje się, że ponad połowa nastolatków to robi. To mogą być wszelkiego rodzaju jakieś deklaracje samobójcze, że chyba się zabije, mówione żartem, mówione na serio, to wszelkiego rodzaju rozmowy na temat odbierania sobie życia inicjowane przez nastolatków. Niepokoić nas powinny takie działania, jak na przykład pisanie listów pożegnalnych, rozdawanie swoich rzeczy, porządkowanie spraw, żegnanie się z osobami bliskimi, długotrwała zmiana zachowania danej osoby, czyli wycofanie się, zamykanie się w sobie, ograniczanie tych kontaktów. To jest na pewno coś, co powinno nas bardzo zaniepokoić i skłonić do poszukania pomocy dla tej osoby.
Pani doktor, powiedziała pani ważną rzecz, że dzieci, młodzież próbują odebrać sobie życie, żeby skrócić cierpienie. To może wróćmy do genezy tego cierpienia. Dlaczego dzieci tak strasznie cierpią? Co może być przyczyną? Depresja?
No, żeby była depresja, to też wcześniej często jest coś jeszcze. I to, co jest obecnie jakby takim głównym źródłem cierpienia tych dzieci, to są przede wszystkim problemy szkolne, przede wszystkim przemoc szkolna, która przyjmuje różne formy, bo nie mówimy tutaj tylko o takiej przemocy fizycznej, czy też słownej, tak, ale to też wszelkiego rodzaju wykluczenia z grupy rówieśniczej, dewaluacje danej osoby. To wcale nie musi być jakaś masywna przemoc, ale nawet mało wydawałoby się jakieś, nie wiem, niosące uszczerbek na zdrowiu uwagi, ale powtarzane przez dłuższy czas, mogą bardzo wpływać na poczucie wartości u tego dziecka, na takie fałszywe przekonania na swój temat, że jestem nic nie wart, że nie jestem wart tego, żeby mnie lubić, że jestem nikim. I to na pewno jest czynnik ryzyka podejmowania prób samobójczych. Też środowisko domowe, tak? Dzieci doświadczają niestety tej przemocy również w domu. Często czują się samotne, często czują się niezrozumiane, niewysłuchane przez bliskich i mają ogromne poczucie osamotnienia, niezrozumienia.
A czy tak zwane złe towarzystwo może mieć wpływ na to, czy dziecko, czy też nastolatek podejmie próbę samobójczą?
Złe towarzystwo w kontekście, jak rozumiem, dostępu do substancji psychoaktywnych, zwiększonego ryzyka zachowań agresywnych, impulsywnych, sytuacji konfliktowych, jak najbardziej tutaj może zwiększać ryzyko podejmowania na pewno działań takich autoagresywnych, w tym prób suicydalnych. To w tym kontekście tak.
Autoagresywne zachowania, to porozmawiajmy chwilkę o nich. Czy na przykład jak dziecko, nastolatek okalecza się, czy to też jest sygnał, że być może myśli o odebraniu sobie życia?
No, samookaleczenia są w ogóle bardzo dużym problemem w praktyce lekarza psychiatry, dzieci i młodzieży, jak również w praktyce psychologów dziecięcych. Jest to zjawisko dosyć powszechne, co nie znaczy, że należy je lekceważyć, bo szacuje się, że około 70% nastolatków podejmujących samookaleczenia w celach takich niesamobójczych, jednak w ciągu roku podejmie jedną próbę samobójczą, więc trzeba być zawsze wyczulonym na takie zachowania, bacznie je monitorować i za każdym razem sprawdzać motywację tego dziecka, bo tak jak powiedziałam, samookaleczenia mogą mieć taki podtekst suicydalny, ale też mogą być podejmowane w zupełnie innych celach, kompletnie niesamobójczych.
Na przykład jakiś głupi zakład i filmik w mediach społecznościowych.
Na przykład, ale też na przykład celem zwrócenia na siebie uwagi, celem wymuszenia różnych rzeczy, zachowań u innych osób, czyli szantażu, celem najczęściej mimo wszystko redukcji napięcia psychicznego, tego cierpienia psychicznego i zamiany na takie kontrolowane jednak cierpienie fizyczne, tak? Wtedy dziecko samo decyduje, jak często dokonuje tych samookaleczeń, jak głęboko, ile razy i tak dalej, i to mu jest dużo łatwiej znieść.
Pani doktor, powiedziała też pani taką ważną rzecz, że dzieci, nastolatkowie, którzy myślą o odebraniu sobie życia, mówią o tym, pytają o to, chcą wiedzieć jak najwięcej, czyli to jest mit, że jak ktoś mówi, że się zabije, to się nie zabije. Bo taki mit krąży.
Tak, i to jest właśnie tak, jak pani powiedziała, to jest mit, że jeśli ktoś o tym mówi, albo mówi, że to zrobi, to na pewno tego nie zrobi. Absolutnie nie wolno zostawiać takiego dziecka czy nastolatka bez pomocy. Zawsze należy tutaj wykazać się większą czujnością, wrażliwością na taką osobę i na pewno tutaj zacząć z tym dzieckiem rozmawiać i pytać, co się dzieje, a w razie naszego niepokoju, jeśli coś nam nie daje spokoju, to na pewno szukamy pomocy wtedy u specjalisty.
Za chwilkę powiemy, gdzie tej pomocy możemy poszukać na terenie powiatu ciechanowskiego. Pani doktor, proszę poradzić rodzicom, naszym słuchaczom Radia 7, jak rozmawiać z dzieckiem, co mu powiedzieć, co powiedzieć dziecku, które myśli o odebraniu sobie życia.
To nie jest tak, że nagle, jeśli...
Jest recepta na wszystkie
odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jaką mamy z tym dzieckiem relację, tak? Bo to jest coś, co jakby, jak mamy nastolatka w domu, to jaką mamy relację, to jest tak naprawdę plon tego, co my jako rodzice robiliśmy przez te wszystkie lata z tym dzieckiem. I jeśli ta relacja jest dobra, to z pewnością łatwiej nam będzie uzyskać informacje, dlaczego, co się dzieje, jaki ty masz problem, jaką ty masz trudność, jak ja tobie mogę pomóc. Jeśli dziecko ma takie poczucie, że zawsze w sytuacji trudnej dla siebie problemu będzie mogło się do nas zwrócić i zostanie przez nas wysłuchane, i dostanie od nas pomoc, to na pewno ta rozmowa będzie dużo łatwiejsza. Jeśli to było tak, że nie mieliśmy wcześniej za bardzo czasu dla tego dziecka, no bo wiadomo, praca, obowiązki i tak dalej. I nagle to dziecko coś sobą zaczyna sygnalizować swoje, jakby widzimy, że ono podejmuje jakieś takie zachowania autoagresywne, to wtedy często jest tak, że jak mówimy, ale co się dzieje i tak dalej, to słyszymy, że nic. I wtedy jest na pewno dużo trudniej, ale mimo wszystko zawsze szukamy pomocy u specjalisty. Jeśli nie udaje nam się nawiązać tego kontaktu z dzieckiem, nie poprzestawajmy na tym, tylko idźmy z tym dzieckiem do specjalisty.
To teraz podpowiemy, gdzie do tego specjalisty na terenie powiatu ciechanowskiego można się zgłaszać. Ja tylko dodam, że są dwie poradnie, które świadczą usługi nieodpłatnie i nie trzeba mieć skierowania.
Tak. Pierwsza z tych poradni to jest środowiskowa poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Jest to filia ośrodka Szansa w Płońsku. Ona działa w Ciechanowie przy ulicy 17 stycznia 80, lokal numer 4. Ta poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Drugim miejscem jest poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. I to jest poradnia, w której oprócz psychologa i psychoterapeuty, czyli tych osób, które są dostępne w pierwszej placówce, jest również obecny lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Ta poradnia również działa od poniedziałku do piątku i w obu placówkach na pomoc mogą liczyć osoby do 18 roku życia bądź do 21 pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.
A w poradni w szpitalu można spotkać naszą ekspertkę, dr Agnieszkę Lazarską, psychiatrę dzieci i młodzieży ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą, jakże ważną rozmowę.
Zapraszam serdecznie i dziękuję również.
Do usłyszenia. To była audycja Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego. Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.
Zadanie Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego, jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.